świat niezwykle skomplikowany w ostatnich dniach. Przyglądają się także naukowcy, próbując odpowiedzieć na pytanie, jakie to przyniesie dla nas wszystkich skutki?
Oczywiście tak. Jak każde takie wydarzenie, ono będzie miało rozległe skutki geopolityczne, społeczne, no a z mojej perspektywy, co chyba najważniejsze, także i ekonomiczne.
Sądzi pan, że zdajemy sobie sprawę z spektrum rażenia tej sytuacji? Bo przede wszystkim na razie, tak jak obserwuję, to skupia się uwaga na ropie, na tym, czy podrożeje paliwa, jak baryłka będzie stała i tak dalej, ale tych aspektów różnych może być więcej, albo nawet jest więcej.
Tych aspektów jest na pewno niezmiernie dużo. Tak, ropa to jest najbardziej oczywisty temat. Po pierwsze dlatego, że Iran jest krajem, który produkuje i eksportuje ropę naftową. Korzystają na tym obecnie głównie Chiny, bo to one są głównym odbiorcą irańskiej ropy. To, na ile Iran oraz inne kraje produkują ropę, dostarczają na rynki, ma wpływ także na sytuację Rosji, także budżetową sytuację Rosji, no a to z kolei przekłada się na wojnę z Ukrainą i to już bardzo nas dotyczy tutaj w Polsce, tu w Europie. To jest także kwestia stricte geograficzna. Przez cieśninę Ormus przepływa około 10% światowego handlu. 20-25% ropy, produktów ropopochodnych jest transportowane tamtędy. Iran ma możliwości, żeby bardzo wydatnie utrudnić żeglugę przez tę cieśninę. Dziś mówi się o zamknięciu tej cieśniny i rzeczywiście chyba tak jest, o ile wiadomo, to statki stoją po jednej i po drugiej stronie i po prostu czekają. Był pożar na jednym niedużym tankowcu, to wiemy. Natomiast nie wiemy tak do końca, jak długo ta blokada cieśniny Ormus się utrzyma, czy Iranowi wystarczy determinacji oraz czy przypadkiem Stanom nie wystarczy determinacji, by ją odblokować po prostu siłowo.
Mówi się o tym, że takie rozwiązanie byłoby bardzo ryzykowne i mogłoby też skutkować chociażby wciągnięciem Chin do tego konfliktu. Myśli pan, że to jest możliwe? Wspomniał pan o tym, że to Chiny są głównym odbiorcą ropy z Iranu. No i rzeczywiście im dłużej ta sytuacja będzie się utrzymywać, tym pewnie bardziej Chińczycy będą się niecierpliwić.
Jeżeli prasowe doniesienia są prawdziwe, no bo tutaj oczywiście tego nigdy do końca nie wiemy, to Chiny już w pewien sposób zostały wciągnięte w ten konflikt, dlatego że z tego co wiadomo, Amerykanie uderzyli w główny terminal, który eksportuje ropę naftową, irańską ropę naftową. To jest 80-90% irańskiego eksportu, który idzie przez ten terminal Karg. Jeżeli amerykańskim planem jest zniszczenie tego terminala, to znaczy, że częścią amerykańskiego planu jest to, żeby pozbawić Chiny około 10% importu ropy naftowej. Ja myślę, że tutaj największym chyba zagadnieniem, największym problemem, największą trudnością, którą ktokolwiek starający się analizować to, co się dzieje, cały ten konflikt, największą trudnością jest ten czynnik, o którym zresztą się wspomina, to jest niebywała nieprzewidywalność obecnej amerykańskiej administracji, w tym głównego aktora, to znaczy samego Donalda Trumpa. To jest bez wątpienia prezydent tak bardzo nieprzewidywalny, tak nieprzewidywalny jak żaden wcześniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych.
Weekend to była informacja może tydzień, potem informacja 4-5 tygodni, ostatnie wypowiedzi z ostatniej nocy Donalda Trumpa są takie, będziemy tam tak długo, jak będzie trzeba. Na co się musi świat szykować w pana ocenie? Na kryzys wielomiesięczny, czy na historię, która jednak zakończy się szybciej niż nam się wydaje, bo chyba światu na tym zależy i rynkom na tym zależy, żeby ta historia skończyła się jak najszybciej.
Napotkałem już taki żart, że deklarowane 4 tygodnie trwania tego konfliktu, bo taka padła w pewnym momencie deklaracja ze strony Donalda Trumpa, no jeśli ją przymierzyć do tych 24 godzin, w czasie których zakończył wojnę Ukrainy z Rosją, no to nie napawa optymizmem. Ja powiem rzecz może niepopularną, ale wydaje mi się, że sam Donald Trump nie ma zielonego pojęcia, czym to się skończy. Ja myślę, że to jest jedna wielka improwizacja ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uderzmy i zobaczymy, co się wydarzy. No tutaj trzeba pamiętać o tym, że Donald Trump jest w nieciekawej sytuacji przed wyborami połówkowymi, które będą już wkrótce. Wzrost cen ropy, wzrost cen paliw w Stanach Zjednoczonych jest mu absolutnie nie na rękę. W związku z tym ja byłbym skłonny przypuszczać, że Stany mogą ten konflikt zakończyć troszeczkę tak, jak powiedział to wczoraj Pete Hegseth, szef Pentagonu, Ta operacja nie miała na celu zmiany reżimu, ale reżim został zmieniony. Właściwie można już troszeczkę odtrąbić sukces.
No, pytanie tylko, czy to się po latach nie skończy w taki sposób, jak kończyły się podobne sukcesy w Afganistanie chociażby, czy Iraku, ale to już na inną rozmowę i dzisiaj tego nie rozstrzygniemy. Wracając jeszcze do tych wszystkich gospodarczych aspektów, chcę pana także o gaz zapytać, no bo jednak katarski gaz to gaz, który płynie także do Polski. Na razie dostawy z Kataru są wstrzymane. Jak to się może odbić na naszej gospodarce?
Długookresowo, jeżeli ten konflikt będzie trwał, jeżeli on będzie trwał z dużą intensywnością, to się na pewno odbije na cenach ogólnie rzecz biorąc węglowodorów, gazu, ropy w Polsce. To w gruncie rzeczy nie do końca ma znaczenie, czy my kupujemy gaz w Katarze, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli zmniejszy się podaż gazu, na przykład z Kataru, to po prostu nastąpi wzrost światowych cen gazu i my to odczujemy w ten czy inny sposób, bez wątpienia.
Pytanie. Także odczują to konsumenci, obserwując swoje rachunki chociażby.
Mówiąc my, miałem na myśli dokładnie polskich konsumentów. To właśnie miałem na myśli. Ja w tej chwili nie widziałbym przesadnych powodów do alarmu. Te alarmistyczne nagłówki, że ceny ropy wystrzeliły, to są nagłówki, pod którymi czytamy, że ceny ropy wzrosły o 6%, o 8%. To nie są dramatyczne wzrosty. Ale jeżeli sytuacja będzie się utrzymywać dłużej, te wzrosty będą kontynuowane i wówczas rzeczywiście podrożeje ropa, podrożeją paliwa, tak, podrożeje gaz. Nie sądzę, by była to taka skala, z jaką mieliśmy do czynienia przy wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wtedy ten szok podażowy był dużo bardziej gwałtowny, bardziej nieoczekiwany, on był większy, w większym stopniu dotyczył nas tutaj regionalnie. Teraz tak nie będzie, ale no, ten wpływ będzie zauważalny, on będzie negatywny. Nie sądzę, żeby spowolnił wzrost gospodarczy, nie sądzę, żeby przyczynił się do wzrostu bezrobocia. Może zwiększyć inflację, aczkolwiek znowu nie w dramatyczny sposób. Ja tutaj chyba nie byłbym skłonny bić na alarm.
Czyli doradzałby pan spokój i po prostu obserwowanie sytuacji, takie cierpliwe czekanie na rozwój wypadków?
A cóż my, konsumenci, innego możemy zrobić? Tak, możemy jeszcze dzisiaj pojechać i dotankować nasz samochód, bo prawdopodobnie paliwo dzisiaj będzie te parę, może paręnaście groszy tańsze niż w przyszłym tygodniu. Ale z drugiej strony, czy te 15 groszy różnicy uczynia nam aż taką różnicę?
Jak? Na pojedyncze gospodarstwo domowe może niekoniecznie, ale jak ktoś ma na przykład, nie wiem, jakąś firmę, kilka samochodów, gdzieś coś dostarcza, jakąś flotę ma, no to już może kalkulować.
Oczywiście tak. Dlatego też ja spodziewałbym się troszeczkę większego popytu na stacjach benzynowych, zwłaszcza, że generalnie w mediach snute są takie wizje, że paliwo będzie sporo droższe. No to może być troszeczkę taka samospełniająca się przepowiednia. Skoro uwierzymy, że będzie droższe, no to kupujemy. Jak więcej kupujemy, no to ono drożeje. No tak to bywa.
Czyli na razie spokojnie, bez paniki i tyle.
Ja nie wybieram się na stację benzynową w ciągu najbliższych kilku dni.